Witam Państwa, Lech Pilarski. Tragiczne wydarzenia w Gdańsku skłaniają do refleksji na temat agresji w życiu publicznym. Czy emocje nie są zbyt rozgrzane, a podziały zbyt dramatyczne? Kolejna sprawa w naszym programie to ASF i dziki. Rozpoczęły się masowe redukcje terytorialne. Przy okazji w obiegu jest wiele czasami nieprawdziwych informacji w tej sprawie. Jak zatem racjonalnie rozwiązać sprawę, aby wilk był syty i dzik cały? Kolejny problem to jawność zarobków i kwestia udostępnienia informacji publicznych. To oczywiście na kanwie konfliktu wokół pensji w Narodowym Banku Polskim. Mamy z jednej strony ustawę o informacji publicznej, a z drugiej coraz więcej uników, aby nie ujawniać pewnych rzeczy. Czy do każdej dziedziny będziemy dorabiać ustawę, czy tę jedną tak uzdatnić, aby była na wszelkie okazje i każdy, kto ma informacje publiczne, je publikował, a nie ukrywał. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu Wanda Jankowska, Kukiz 15.
Witam Państwa.
Agnieszka Zawistowska, członek Zarządu Wojewódzkiego
PSL. Dzień dobry Państwu.
Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Oraz Zbigniew Nikitorowicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Zaczniemy od wydarzenia w Gdańsku. Pytałem na początku naszego programu, czy emocje zbyt nierozgrzane, te dramatyczne podziały nie przyczyniają się także do pewnej agresji. No i kwestia kolejna to zabezpieczanie imprez publicznych, tak aby uczestnicy mieli gwarancję bezpieczeństwa. Zaczniemy od pań.
Proszę Państwa, tragiczne wydarzenie. Wczoraj również uczestniczyłam w tej informacji przez media przekazywane i muszę Państwu powiedzieć, że zaszokowało mną bardzo ze względu na to, że akcja wspaniała. Polacy zjednoczeni, światełko do nieba, impreza jak impreza. Prezydent Gdańska, prezydent Adamowicz uczestniczył od ponad 20 lat bodajże w tej imprezie, tak przynajmniej powiedziała rzeczniczka z biura prezydenta. Człowiek bardzo otwarty, człowiek, który po prostu z ludźmi miał cały czas kontakt. Spotykał się z nimi na osiedlach, spotykał się poprzez kwestowanie chociażby, tak? I raptownie sytuacja nie do ogarnięcia tego typu. Ktoś wkracza na scenę, prawda? No nożownik, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, że to jest nożownik, który po prostu wzbudził zainteresowanie wszystkich, ale tak dziwne, że po prostu zanim się cokolwiek ktoś mógł zorientować, no doszło do tragedii, do niewyobrażalnej tragedii. No cóż możemy powiedzieć? No walczę o zdrowie. Najlepsza opieka lekarska, jaka możliwa. Państwo dało również zabezpieczenie, z tego co słyszałam w konferencji, bo cały czas jest nadawane. Nawet samolot rządowy wysłany został po małżonkę prezydenta, tak? Gdzieś tam do Londynu bodajże. No cóż nam powiedzieć? Skłóceni Polacy, no kiedy Polak na Polaka dokonuje takiego zamachu. I to nie pierwszy raz, proszę Państwa. No przecież zagrożenia również były wyeliminowane. No cóż można powiedzieć? Zacznijmy pracować nad wspólnymi działaniami, żeby nie dzielić narodu, bo chyba to jest najgorsze w tym wszystkim, prawda? Że te desperackie zachowania przełożyły się już na to, że ktoś po prostu jest w stanie ciężkim w szpitalu.
Pani Agnieszko, pani wczoraj zbierała pieniądze.
Tak, byłam wolontariuszem, podobnie jak pan prezydent i z tego miejsca chciałabym życzyć dużo, dużo zdrowia i szybkiego powrotu do zdrowia, żebyśmy mogli się spotkać za rok również na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wydarzenie cudowne, tak? Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Niestety koniec, finał.
Liczyliście pieniądze akurat.
Tak, liczyliśmy pieniądze w WOŚP w Zembrowie. Nagle informacja, że prezydent Gdańska został ugodzony nożem, tak, jest w stanie krytycznym. Jest to bardzo przykre, że podczas takiej imprezy, gdzie ludzie obdarzają się takim wzajemnym szacunkiem, takim podziwem, tak? Dzieje się coś takiego. Tylko zacznijmy się zastanawiać, czy działania rządu obecnego nie prowadzą do tego. Bo przypominam, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w zeszłym roku, w tym roku może troszeczkę mniej, była bardzo atakowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Ludzie się zniechęcało. Ludzie się zniechęcało. I tutaj pokazywanie, no w tym roku pokazaliście, wielu waszych polityków wyszło z serduszkami. W zeszłym roku niestety tych serduszek na waszych klapach, na waszych sercach nie było widać. Więc zastanówmy się, czy nie robicie tego, co było robione w 93, kiedy wasz obecny przewodniczący Jarosław Kaczyński brał udział w akcjach i palił kukły Lecha Wałęsy, obecnego prezydenta Polski. I zaczęły się wtedy podziały w Polsce.
Znowu pani mówi nieprawdę.
No, mieliśmy do czynienia z tragicznym wydarzeniem, z zamachem na prezydenta Gdańska. Myślę, że w tym momencie wszyscy powinniśmy okazać solidarność rodzinie, pomodlić się za zdrowie pana prezydenta.
Dzisiaj zapraszamy do Katedry Białostockiej na godzinę 17.
Na godzinę 17 i o godzinie 18 też będzie można, że tak powiem, w milczeniu oddać hołd. Niewątpliwie, wracając do pytania pana redaktora, za dużo jest agresji w naszym życiu publicznym. Ja oczywiście teraz nie chciałbym tutaj w jakikolwiek sposób wykorzystywać tego dramatycznego, tragicznego wydarzenia, ale tutaj chciałbym tylko przypomnieć, że no, półtora roku temu pewna skrajna organizacja wystawiała akty politycznego zgonu między innymi prezydentowi Gdańska, panu Pawłowi Adamowiczowi, i również prezydentowi Białegostoku, Tadeuszowi Truskolaskiemu i wielu innym. I my wszyscy powinniśmy się odcinać od takich skrajnych działań, skrajnych demonstracji, niezależnie z której strony one pochodzą, czy ze skrajnie prawicowej, czy ze skrajnie lewicowej, ale powinniśmy bardziej budować solidarność międzyludzką i solidarność wewnątrz naszego społeczeństwa, wewnątrz naszego narodu, żebyśmy mieli poczucie wspólnoty, że więcej nas łączy niż dzieli, że łączą właśnie takie inicjatywy jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, nasza kultura, nasza tradycja, nasza historia, miłość do ojczyzny, i żeby eliminować te takie postawy skrajne, bo niestety tutaj mieliśmy do czynienia pewnie z człowiekiem niezrównoważonym do końca psychicznie, ale który być może to, co Młodzież Wszechpolska, bo to ona wystawiała te akty politycznego zgonu, być może potraktował to dosłownie, gdyż na osoby niezbyt zrównoważone emocjonalnie i psychicznie tego typu skrajna propaganda może znaleźć podatny grunt, i to, co się wydaje niemożliwe w ich, że tak powiem, wykonaniu, stanie się rzeczywistością. Także w tej chwili po prostu prosiłbym o solidarność z prezydentem Adamowiczem, z jego rodziną, z mieszkańcami Gdańska, gdyż to na pewno mieszkańcy, którzy niedawno wybrali prezydenta, ciężko to przeżywają.
Dzisiaj prezydent Piotr Duda,
Andrzej Duda,
przepraszam, rozmawiałem dzisiaj o solidarności, w związku z tym to imię zapadło mi w pamięć. Andrzej Duda zaprosił wszystkich przedstawicieli partii politycznych w Polsce na godzinę 16 do Pałacu Prezydenckiego, by porozmawiać między innymi o takiej inicjatywie, by jutro w Gdańsku odbył się marsz przeciwko przemocy. Już zapowiedzieli swój udział między innymi także oprócz prezydenta premier Mateusz Morawiecki.
To jest jakby spełnienie tych postulatów, które przed chwilą przedstawiciel Platformy Obywatelskiej mówił. Bandycki incydent, który być może doprowadzi do śmierci człowieka, to równie dobrze nie musiał być to prezydent, mógłby być to z miasta, mógł być to zupełnie ktoś inny.
Zwykły obywatel,
ugodzony nożem. Po prostu bandyta ciężko rani czy zabija, tego nie wiemy w tej chwili, człowieka, Polaka, i powinniśmy okazać mu współczucie. Zgadzam się tutaj z tym, że powinniśmy szukać tego, co nas łączy, i ciągle mam nadzieję i wydaje mi się, że tak jest, że Polaków na razie zdecydowanie więcej łączy niż dzieli. Próba budowania wokół tego jakiejś otoczki politycznej, próba obciążania którejś sił politycznych w tym momencie jest po prostu absurdem, bo jest przeciwny tym apelom, które przed chwilą były wygłoszone, i mam nadzieję, że politycy wszystkich opcji po prostu będą rzeczywiście solidaryzowali się z rodziną, modlili się o zdrowie pana Adamowicza, bez względu na to, jak go oceniają, to jest jakby odrębna zupełnie sprawa. Natomiast rzeczą, o której trzeba też przy tej okazji niestety rozmawiać, to jest kwestia zabezpieczenia imprez masowych, bo to w sposób oczywisty się tu pojawia i z tego, co słyszę także i w mediach, jest odrębne postępowanie, które ma sprawdzić, czy rzeczywiście ta masowa impreza była dobrze zabezpieczona. Mamy zresztą do czynienia z wieloma imprezami masowymi, na których na razie, na szczęście, jakichś strasznych rzeczy się nie działo, ale pamiętajmy, że imprezy masowe na zachodzie Europy stają się niestety także takim momentem, kiedy dochodzi do zamachów. U nas na razie, poza tym incydentem, o którym rozmawiamy, takich sytuacji jeszcze nie było. Być może trzeba zastanowić się,
ale
czy...
Ale to może być właśnie sygnał, czy jak udoskonalić ewentualne
to
przepisy.
Prawda. To trzeba i tak wyraźnie powiedzieć, że organizatorzy imprez masowych mają bardzo dużo obowiązków, aby ta impreza mogła być zorganizowana w miarę bezpiecznie. Jak widać, nie zawsze jest to skuteczne. Trzeba się przyjrzeć przepisom, przyjrzeć się temu, jak ta konkretna impreza została zorganizowana, czy były tam jakieś uchybienia i czy zapisy obecnej ustawy są wystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom, którzy choćby się gromadzą z okazji, nie wiem, zakończenia roku kalendarzowego na jakimś miejskim sylwestrze, czy jakiejkolwiek innej imprezie, prawda, która z polityką absolutnie nie ma nic wspólnego, a po prostu ludzie wychodzą razem po coś pooglądać, pobawić się, spotkać po prostu
i trzeba
myśleć o tym, żeby zabezpieczyć tych wszystkich, którzy chcą bezpiecznie się bawić w miejscu publicznym, aby tam się czuli bezpiecznie i nie obawiali się pójść następnym razem na tak dużą masową imprezę.
Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, co dzieje się między innymi w Rzymie, jeśli się państwo wybierzecie, to do każdego większego obiektu zabytkowego, do każdego większego kościoła, bazyliki są specjalne bramki i nie da się tak normalnie wejść, jak jeszcze parę lat temu można było to wykonać. Ale no, kwestia bezpieczeństwa może ważyć.
To prawda, zresztą jak już wspomniał pan o obiektach sakralnych i zabytkowych jednocześnie, to trzeba zwrócić również uwagę, że zdarzają się także i w naszym kraju niestety akty wandalizmu, zwykłego złodziejstwa i być może także w takich obiektach trzeba myśleć o jakichś większych zabezpieczeniach. To niestety są czasami dosyć poważne koszty. Trzeba zastanowić się, czy w tych najważniejszych obiektach choćby, czy państwo, czy samorząd nie powinny wspomóc właścicieli takich obiektów. Najczęściej będą to kościoły, czy w naszym wypadku kościół rzymskokatolicki, aby uchronić przed dewastacją. No, ale dziś mówimy przede wszystkim o bezpieczeństwie i życiu ludzi.
Masowych. Tak.
Znaczy, ja myślę, że dyskusja na ten temat się dopiero jest przed nami, ale no, też nie chciałbym, żebyśmy stworzyli jakieś państwo no, quasi policyjne, w którym każda impreza, mniejsza czy większa, będzie otoczona tłumem ochrony, policji, prawda, i różnych służb. No, raczej powinniśmy budować takie przyjazne otoczenie społeczne, które nie będzie, że tak powiem, eskalowało do aktów przemocy, no bo mamy wiele wydarzeń kulturalnych. To przecież nie była żadna akcja, która by wywoływała większe kontrowersje. No tutaj ten niezrównoważony szaleniec dokonał zamachu, no z jakimś tam podtekstem, przynajmniej w jego mniemaniu politycznym, bo on tam wygłaszał to swoje kredu, ale trudno by było, żebyśmy, no nie wiem, mieliśmy niedawno orszak
Trzech Króli,
prawda? Wydarzenia religijne, kulturalne, imprezy sportowe, nie wiem, w tenisa,
no,
w piłkę.
Imprezy sportowe są jeszcze w miarę zabezpieczane, bo są duże siły polityczne.
Panie redaktorze, ale to głównie piłka nożna jest tym podwyższonym, że tak powiem, sportem podwyższonego ryzyka, ale czy imprezy lekkoatletyczne, czy nie wiem, jak
siatkarskie,
piłka ręczna, czy rywalizacja dzieci i młodzieży. No na pewno zawsze warto tego typu rzeczy sprawdzać i monitorować, ale nie chciałbym, żeby w naszym kraju, że tak powiem, każda impreza sportowa i kulturalna, bo to może ograniczyć również
swobodę
obywateli, ale też organizowanie takich imprez, no bo organizator
uświadomi, co ma zrobić, zrealizować.
Ile to będzie kosztowało?
Zrezygnuje. Razu przejdzie.
To prawda, trzeba wyważyć elementy zabezpieczenia z taką swobodą poruszania się.
Także ja bym tylko jeszcze zaprosił wszystkich, że tak powiem, osoby, które mają czas i ochotę na modlitwę do katedry, do fary w intencji powrotu do zdrowia prezydenta Adamowicza i to byłby taki akt naszej chrześcijańskiej i ludzkiej solidarności.
Należy też się zastanowić, dlaczego ludzie podczas takich wydarzeń, tak, które mają za sobą nieść pomoc innym, potrafią wejść i ugodzić kogoś nożem. Co było w tym człowieku, tak? Czym on się tak jakby posiłkował? Dlaczego on to zrobił, tak? Dlaczego nikt nie wyłapał tego w odpowiednim momencie, tak? Gdzie były odpowiednie służby?
Rejestr takich niebezpiecznych ludzi?
Tak. Raczej może rejestr niekoniecznie, tak? Ale taka wzmożona może uwaga, tak? Podczas imprez jeszcze bardziej może przewidywalność, tak? Że tutaj wszyscy się skupiliśmy, że jest to orkiestra, tak, gra dla kogoś. Nikt nie przewidział może, że może dojść do tego typu sytuacji.
Czyli to także przeszkolenie nas, społeczeństwa, żeby reagować na takie dziwne zachowania ludzi, nie zostawiać tego samemu sobie?
Myślę, że też tutaj może nie róbmy, że każdy będzie chodził przewrażliwiony i patrzył na każdego, co kto ma w kieszeni,
szukał
co za chwilę.
Przestępcy.
Tak, tylko mówię tutaj, wydarzenie, recydywista, który wychodzi z więzienia i chce się mścić, tak? Tylko zastanów się, dlaczego robi to w taki dzień i co go do tego poprowadziło, tak? Co takiego było?
Na razie to wszystko jest na etapie gdybania, prawda? Posłuchamy, co powiedzą po przesłuchaniu prokuratorzy, bo to jest bardzo ważne. U nas w Polsce to od razu się przypisuje, prawda, że można z kogoś zrobić najszybciej, przepraszam, psychicznego, tak? Być może to jest niezrównoważenie, desperacja, jak najbardziej, tak? Ale to, co wykrzykiwał na scenie, to też nie o niczym jeszcze nie świadczy, tak? Proszę zwrócić uwagę, że był z identyfikatorem, czyli uśpienie czujności, prawda? I tutaj, co moi przedmówcy powiedzieli.
Czyli sobie zaplanował całą akcję.
Tak, dopiero jest moment na dyskusję, prawda? Kto mu dał ten identyfikator? Czy to była fikcja, czy to był prawdziwy? No bo z identyfikatorem, no to czujność ochrony już jest mniejsza. Wchodzi na scenę, prawda? No i co? Co przecież on, filmiki, które były pokazane, co on na tej scenie wyprawiał, to nawet ochrona nie bardzo wiedziała, co z tym zrobić. Wszyscy zaczęli podnosić ręce, tak jakby się wszyscy
nikt
świetnie bawili.
Nie był przygotowany. Nie grała muzyka, bo po prostu światełko do nieba działo się, tak, więc...
Jedna z osób, która była przy scenie, młoda dziewczyna właśnie, która wypowiadała się, no to mówiła, że wszyscy byli w szoku. Myśleli, że to ktoś wszedł, który był po prostu na imprezie, miał zadanie rozbawić towarzystwo, a wcześniej go z tym nożem widziały. To jakiś taki podobno pokaźny nóż, prawda? Czyli wcześniej trzeba było reagować, tak? No, krytyczna rzecz się stała, tragiczna przede wszystkim. To, co tutaj mówiliśmy wszyscy, to jest, będzie czas przede wszystkim na wyciągnięcie wniosków, na zastanowienie się i nie możemy dać się znowu ponieść jakimś tam wielkim, prawda, emocjom, że na żadną imprezę nie pójdziemy. No bo tak jak tutaj przedmówca powiedział, to równie dobrze mogło się każdemu innemu zdarzyć, prawda? Zanim do sceny doszedł, mógł jeszcze
kilka wolontariusz
osób
gdzieś zbierający pieniądze
zranić
w miejscu publicznym także.
Także jeszcze mam nadzieję, że przebieg tego tragicznego wydarzenia zostanie dokładnie przez policję i prokuraturę ustalony i że będziemy wiedzieli, jak to się stało, jakie były motywy tego zbrodniczego czynu, prawda?
No ale pytanie o to, czy powinniśmy stworzyć taki rejestr niebezpiecznych przestępców, jest pytaniem nadal zasadnym, bo ten człowiek miał za sobą napady
na banki
bankowe.
To znaczy, był niebezpiecznym człowiekiem, tak, który miał pokaźny wyrok, 5,5 roku więzienia. No to nie jest mały
wypuszczony na wolność,
mały
może
wyrok,
trzeba by
jakieś
było
problemy podobno miał ze zdrowiem psychicznym, no ale jakie? No to naprawdę ja w tej sytuacji takiej tragicznej, gdzie często można się, że tak powiem, jak za dużo powiedzieć, przedwczesny komentarz, oskarżyć kogoś. Ja myślę, że ta sytuacja, trzeba trochę tutaj spokoju, zadumy i przede wszystkim teraz wsparcia dla Pawła Adamowicza, dla jego rodziny i mieszkańców Gdańska. Gdańsk, tam się narodziła Solidarność, teraz bądźmy solidarni, że tak powiem, z gdańszczanami.
Tylko przypomnę, że były swego czasu mordy polityczne także i w Polsce, także w tej Polsce trzeciej RP. Jeden z asystentów jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości został zamordowany kilka lat temu. Wtedy ta dyskusja niestety nie przebiegała do końca w takiej atmosferze jak teraz. Natomiast dziś bez względu na podziały polityczne trzeba mówić jednym głosem. Musimy wszyscy jako klasa polityczna zadbać o bezpieczeństwo Polaków, aby bez względu na to, jaki jest to typ imprezy, mogli się tam czuć bezpiecznie, ale jednocześnie, tak jak była mowa, żebyśmy nie doprowadzili do ograniczenia nadmiernego swobody obywateli. To chyba są elementy, które nas wszystkich bez względu na przynależność do partii politycznej dzisiaj łączą.
Teraz o jawności informacji, o jawności zarobków. Pytanie tego rodzaju, czy nie powinniśmy wprowadzić przepisów, jakie obowiązywały w II Rzeczpospolitej. Była siatka płac, na pierwszym miejscu był marszałek, około 5,5 tysiąca, 6 tysięcy złotych pensji. Komendant policji w stopniu generalskim miał 850, natomiast podporucznik i nauczyciel o najniższych kwalifikacjach przyjęty dopiero do zawodu to było 180 zł. I taka siatka płac obowiązywała. Profesor 3,5 tysiąca, profesor wyższej uczelni. Czy w naszym kraju tego rodzaju zasad co do publicznych pieniędzy nie powinniśmy wprowadzić, żeby wszyscy wiedzieli kto, ile i za co?
No ja myślę, że taka siatka płac by nie przeszła.
Ja mu nie mówię o kwotach.
Ponieważ no to było o wiele większe zróżnicowanie, to kilkadziesiąt razy większe pobory marszałka, czy prezydenta, czy premiera niż nauczyciela, czy oficera wojska. No ale akurat tutaj w tej sytuacji my z panem posłem nasze dochody i pobory są od wielu lat jawne, ponieważ składamy oświadczenia majątkowe, no, w których, że tak powiem, podajemy. Ale na pewno warto zastanawiać się nad poprawą tej sytuacji. Ja wiem, o czym pan redaktor mówi. Mówi o,
i oczywiście do Narodowego Banku Polskiego.
W tym wypadku tej pani dyrektor, nie będę wymieniał nazwiska, gdyby ona dopełniła swojego obowiązku, czyli złożyła oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia kadencji radnej Sejmiku Województwa, to wszyscy byśmy wiedzieli, jakie są jej pobory. No, w wypadku funkcjonującego radnego sankcja jest taka, że traci mandat, a w wypadku, gdy radny już nie obejmuje tego mandatu w następnej kadencji, no, na zakończenie kadencji nie złoży oświadczenia majątkowego, nie ma żadnej sankcji. No, myślę, że tutaj warto zastanowić się nad poprawą tych przepisów. I na pewno w takich ważnych instytucjach jak Narodowy Bank Polski czy inne ważne centralne organy państwa. Ja bym tutaj nie przesadzał, żeby każdy pracownik musiał mieć jawne pobory, no ale osoby na kierownicze stanowiska, czy dyrektorzy, czy, że tak powiem, zarządy spółek Skarbu Państwa, czy zarządy w tym wypadku Narodowego Banku Polskiego. Ja myślę, że warto, żeby te pobory były jawne i ta siatka płac też tam stanowiska średnia, jakie są, to żeby to było jawne, gdyż naprawdę no, ten poziom dochodów w stosunku do kwalifikacji tych niektórych pań, które są najbliżej obecnie pana prezesa Glapińskiego, no jest, że tak powiem, skandalicznie wysoki. Jak to ktoś dobrze ujął, ta pani w ciągu miesiąca zarabiała tyle, co w jakiejś mniejszej szkole wszyscy nauczyciele. No tak nie powinno jednak być w instytucji publicznej, bo oczywiście...
No to pan akurat odnosi się do tego, ile ta pani zarabiała. Wiemy to z mediów, prawda? Na ten dzień dzisiejszy wiemy to z mediów. 65 tysięcy z wszystkimi tam pochodnymi nawet. I 80 jest wskazywane. To są naprawdę horrendalne zarobki w dzisiejszej sytuacji, gdzie emeryci z groszem nie mogą sobie pogodzić, prawda? I cała reszta, chociażby w przypadku nauczycieli. Również pan Nikitorowicz powiedział o siatce płac, prawda? Ja też jestem do siatki płac przyzwyczajona jako nauczyciel, prawda? Gdyż te podstawowe wynagrodzenie zawsze było. Zawsze było, prawda, w widełkach od do nauczyciel, stażysta i tak dalej, tak? Po tych stopniach awansu oczywiście tam nam się nieco polepszyło, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o zarobki, właśnie dziwi mnie jawność, bo ja jako dyrektor zwykłej szkoły również składałam od 2000 bodajże 8 roku oświadczenie majątkowe. W 2007 chyba to weszło, od 2008 oświadczenie majątkowe i wtedy jawność zarobków jak najbardziej. Zastanawiam się, dlaczego w banku tego nie było. Czy czy to jest ponad prawem? Bank jest narodowy, pieniądze są nasze. Tłumaczenia między innymi prezesa Glapińskiego, że to są pieniądze banku. Przepraszam, jakie to są pieniądze banku? To są pieniądze obywateli w tym banku, a nie pieniądze rządowe, tak? Mam nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona. Na wtorkowej konferencji w Sejmie Kukiz 15 złożył zawiadomienie, prawda, dwóch posłów Kukiz 15, Piotr Apel i Jerzy Kozłowski, oczywiście złożyli odpowiednie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Jest to przestępstwo z ramienia między innymi wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym. Zapowiedzieli złożenie i tak też się oczywiście to skończyło.
Ale pytanie, jak to rozstrzygnąć, że tak powiem, ustawowo, żeby sprawa była od początku do końca jasna.
No mamy teraz po tej sytuacji właśnie między innymi tego typu zapowiedzi, prawda? PO z tego, co kojarzę, złożyło.
Został złożony projekt ustawy.
Kukiz również składa projekt ustawy.
No, ale będziemy każdą dziedzinę życia w ten sposób regulowali? No musi być jakaś generalna zasada.
No, ale stąd to można w jednej
rozwiązania, przedwojennego. Co prawda wprowadzono je dopiero w latach 30., ale było.
Znaczy, czyli mamy mocne te 30
lat. Prawo i Sprawiedliwość akurat od dawna jest za maksymalną jawnością w życiu publicznym. Przypomnę, że swego czasu doprowadziliśmy do tego, że sędziowie, prokuratorzy także składają oświadczenia majątkowe. Przypomnę, jak dużo wywoływało to oporów, jak środowisko prawnicze próbowało bronić się przeciwko ujawnieniu swoich zarobków. Uważam, że ci, którzy pobierają wynagrodzenie w instytucjach publicznych, powinni niekoniecznie z nazwiska, ale przynajmniej stanowiskami pokazać, jaka jest...
Siatka płac, ładnie jaka, tutaj takie tak ładne określenie.
Jaka jest wysokość zarobków. Ja jestem zbulwersowany, tak jak większość Polaków, kwotami, które tam padają. Raczej nie jest to kwota tam 60 kilku, tylko chyba 30 kilku albo 40
ale
kilku tysięcy.
30 ilość to średnie.
Tak, ale i 30 kilka tysięcy w instytucji publicznej moim zdaniem też jest skandaliczne. Warto to również przypomnieć, że ta siatka płac w instytucjach publicznych w Polsce jest co najmniej chora, bo gdy już rozmawiamy o osobach publicznych, wiceministrowie dzisiaj zarabiają mniej niż dyrektorzy departamentów w ich ministerstwach, niż na przykład dyrektorzy departamentów czy wydziałów w urzędach miejskich, wojewódzkich i tak dalej.
My swego czasu rządzicie,
my swego czasu próbowaliśmy doprowadzić do regulacji. Przypomnę, jak wtedy totalna opozycja bardzo mocno krytykowała pomysł podniesienia zarobków prezydenta, premiera, ministrów, wiceministrów, dopasowania ich do istniejącej siatki płac. Natomiast nakłada się na to 20, prawie 30 lat funkcjonowania trzeciej RP i różnych dziwnych ruchów, które powodowały, że jedne urzędy,
stażowych, nie stażowych,
że jedne urzędy były w stanie sobie wyciągnąć trochę więcej pieniędzy albo bardzo dużo więcej. Pewne instytucje jak NBP, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, jest swego rodzaju instytucją niezależną i taką powinną być, bo musi prowadzić niezależną politykę finansową, aby uchronić państwo przed jakąś destabilizacją systemu bankowego.
Tylko czy muszą... dotarła do nas informacja, panie pośle, że prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmarł.
Smutna wiadomość.
Bardzo smutna.
No jest to tragiczna bardzo wiadomość. Myślę, że wszyscy tutaj jesteśmy bardzo tym poruszeni, że no niestety ten zamach w wykonaniu tego szaleńca okazał się skuteczny.
Także msza, która miała się odbyć dzisiaj w intencji powrotu do zdrowia pana prezydenta, będzie mszą żałobną.
No tak, w takiej sytuacji będzie to msza w intencji świętej pamięci prezydenta Pawła Adamowicza. Wszyscy pomódlmy się za...
Smutny dzień.
Za prezydenta Gdańska, wieloletniego samorządowca, który z sukcesami prowadził politykę miejską. Gdańsk jest dzisiaj najlepszym pomnikiem, jaki został jemu. Będzie mówił o jego dokonaniach w ostatnich 20 latach. Po prostu pomilczmy chwilę.
Przypomnijmy, dotarła do nas przed chwilą informacja, że prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje i msza o 17:00 dzisiaj w białostockiej katedrze, która miała się odbyć w intencji powrotu do zdrowia, tak przewidujemy, będzie już mszą żałobną.
No tak, zapraszam wszystkich białostoczan na udział w nabożeństwie, żeby się pomodlić w intencji świętej pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Był ponad 20 lat włodarzem stolicy polskiej Solidarności. W tym miejscu chyba warto złożyć wyrazy współczucia i kondolencje rodzinie pana Pawła Adamowicza, wszystkim mieszkańcom Gdańska i wszystkim Polaków, gdyż niewątpliwie ten zamach to jest uderzenie w naszą wspólnotę, w naszą ojczyznę, we wszystkich Polaków. To nie była tylko ten nóż, nie był tylko podniesiony, to nie był cios wbity tylko i wyłącznie w serce prezydenta Adamowicza, ale to w ten sposób została zraniona Polska, bo każdy akt terroru czy taki zamach na życie człowieka jest ręką podniesioną na nas wszystkich.
I co najgorsze, to jest to, że ugodzono nasze poczucie bezpieczeństwa. W czasie takiego wydarzenia, które zwykle do tej pory, przez to wiele, wiele lat, od 1993 roku, było raczej wydarzeniem radosnym.
Bardzo radosnym. Przynosiło bardzo dużo dobrego, tak? Zobaczmy, ile przez te 27 lat udało się zrobić. Wczoraj został przekroczony rekord, miliard, już ponad miliard, tak? Przez te 27 lat udało się zebrać, udało się zakupić bardzo dużo sprzętu, który ratuje życie, tak? No i tutaj takie zakończenie 27 finału. To jest bardzo, bardzo smutna wiadomość. Śmierć prezydenta. Nie powinny się takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, tak? Dlatego zróbmy wszystko jako naród, żebyśmy unikali tego. Więc teraz powinniśmy mieć taką refleksję i zastanowić się, co powinniśmy i w którym kierunku powinniśmy iść, w którym kierunku powinien iść nasz naród, żeby uniknąć tego typu wydarzeń.
Dokładnie, życie ludzkie zawsze jest najważniejsze i w takich kategoriach powinniśmy to rozpatrywać, prawda? Teraz co dalej? Na pewno przyjdzie refleksja, oby spokojna, oby nie zamieniło się to w walkę polityczną, do czego po prostu już nawołują różne newsy, fejsy i tak dalej. Niektóre komentarze są poniżej godności, ale tego też nie unikniemy i w związku z tym myślę, że z tego wszystkiego wszystkie partie polityczne powinny wyciągnąć po prostu pomocną dłoń do narodu, do Polaków, to co pan powiedział, żebyśmy w końcu się zjednoczyli. Jako zjednoczony naród będziemy mocni, silni, żeby nie przychodziły do nas tego typu informacje w takim nawale jak obecnie, co się dzieje na świecie, co się dzieje we Francji, prawda? Bo to również skutkuje na nasze bezpieczeństwo. W tych głowach ludzi, chociażby powiedzmy tych psychicznie niezrównoważonych, prawda, tych desperatów, których jest coraz więcej, bo przecież wiemy, że samobójstwa w Polsce również nie są rzadkością.
Depresja
swoje żniwo zbiera i tym przede wszystkim będzie się charakteryzował XXI wiek. Dlatego wszystko zróbmy, żeby po prostu zapanował spokój, ład i porządek.
Zginęła osoba publiczna rozpoznawalna, to na pewno doprowadzi do szerszej dyskusji wokół problemu bezpieczeństwa, zabezpieczenia imprez. Gdyby to zginął szary obywatel, pewnie nie odbiłoby się to tak szerokim echem. Przypomnę, że inne śmierci osób publicznych także wywoływały podobne dyskusje i kazały zastanowić się nad bezpieczeństwem choćby najważniejszych osób w państwie. Przypomnę katastrofę smoleńską, czy wcześniejszą katastrofę kasy, które też wywołały olbrzymią dyskusję, ale chyba też do końca nie spowodowały, że wszelkich niebezpieczeństw nie uniknęliśmy. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Dotąd wydawało się, że Polska jest na tle, zwłaszcza Europy Zachodniej, krajem bardzo bezpiecznym, że nas te zamachy, które tam od czasu do czasu były pokazywane w mediach, nam nie grożą. Okazuje się, że także tu nie do końca możemy się czuć bezpiecznie i tak jak rozmawialiśmy pół godziny temu, trzeba się zastanowić, jak te imprezy publiczne powinny być organizowane,
żeby zabezpieczone,
ale jednocześnie dające możliwość swobody obywatelskiej, żebyśmy nie stworzyli przepisów, które będą nadmiernie krępowały możliwość organizowania imprez publicznych. To smutny moment, śmierć każdego człowieka nie jest wesoła, także i osoby publiczne.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Wanda Jankowska, Kukiz 15, Agnieszka Zawistowska, członek zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz Zbigniew Nikitarowicz, Platforma Obywatelska i wiceprezydent Białegostoku.
Dziękuję
Państwu. Dziękujemy za uwagę.
Lech Pilarski, do usłyszenia.